No, słyszeliśmy, że jako ludzie płacimy cenę za nasz wybór, za to, że kiedyś zdecydowaliśmy iść za Bogiem i nikt nam nie obiecywał, że będzie łatwo. Potem ludzie, kiedy stwierdzają, że nie jest łatwo, to mają żal, że nie jest łatwo, ale ja nie wiem, kto komu kiedyś obiecał, że będzie łatwo, bo jak Pan Jezus mówił do ludzi, to ludzie ciągle mieli takie wrażenie i zadawali to pytanie: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? I kiedy patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na życie ludzi, ich zmaganie, to możemy też się zastanawiać nad tym: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Panie, czy aby na pewno ta droga musi być taka trudna? I no może, no mi szkoda tych dwóch szyb, ale to nie jest jeszcze najwyższa cena, jaką możemy zapłacić za nasze życie, ale chcę, żebyśmy się uczyli tego, że tą cenę będziemy płacić, albo jeżeli nam będzie zbyt drogo, to się wycofamy. Ktoś idzie do salonu, ogląda samochód i ten samochód bardzo mu się podoba i właściwie już jest tak gotowy i napalony, żeby ten samochód kupić, ale potem podchodzi sprzedawca i mówi: no ten samochód kosztuje tyle i tyle. No i klient się wycofuje, bo jest mu to za drogo. Tematem dzisiejszego kazania jest takie zdanie: kto się wycofuje, ginie. I wiem, że no, brzmi to groźnie, strasznie. Nie wiem, czy to brzmi jak zachęta, ale z pewnością jest to wielka prawda. Prawda Bożego Słowa, prawda, której sobie nie wymyśliłem. Ostatni wiersz 10 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi tak: lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jeszcze wracając do tego, co Alcides powiedział, do tych słów, które czasami łatwo rzucamy. Wydaje nam się, że mówimy tak po tym, ale to tylko słowa. Wczoraj byliśmy tu wieczorem i Ania powiedziała jedno zdanie i trochę rozmawialiśmy o tym, czy można bez konsekwencji rzucić sobie takie zdanie. Tydzień temu byłem w Pszczynie i mówiłem o tym, że Izraelici, kiedy narzekali na Mojżesza, pamiętacie ten moment? No to nie był moment. To było całe ich życie. Oni jak wyszli z Egiptu, to cały czas nadawali na tego Mojżesza. Co on im to za krzywdę zrobił? I w jednym momencie, kiedy ich emocje po raz kolejny sięgały zenitu, to powiedzieli tak: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy byli pomarli. Było im tak ciężko, że powiedzieli: lepiej było nam umrzeć na tej pustyni. I kiedy emocje opadły, to może wrócili do namiotów swoich i powiedzieli: a to było takie czczegadanie, nie? Takie, no, jak ludzie się pokłócą, to mówię: no to były tylko emocje. Przecież to jest oczywiste, że tak nie myślę. Ale czytamy kilka wierszy dalej. Pan Bóg mówi: ci wszyscy, którzy to powiedzieli, pomrą na tej pustyni. Powiedzieli: obyśmy byli poumierali na tej pustyni. I Pan Bóg powiedział: umrzecie na tej pustyni. No i Ania mi mówiła, żeby Alcidesa namówić, żeby się wycofał z tej swojej oferty. No, chcemy płacić cenę, niekoniecznie życzymy Ci tych wszystkich szyb wybitych. Ale dzisiaj chcemy sobie powiedzieć, nie chcemy się nastraszyć. Niektórzy ludzie nieskończoną mi mówią, no ty tylko straszysz. No mówienie sobie prawdy nie jest straszeniem. Jeżeli mówię o czymś, co przed nami, nie mówię nigdy tego z tego powodu, że kogoś nie lubię, albo komuś życzę, żeby mu było ciężko. Nikomu nie życzę, żeby mu było ciężko. Nikomu nie życzę, żeby mu było pod górkę. Ale też nie mam odwagi, żeby nie pokazać sobie i nam wszystkim prawdy, bo prawda uwalnia. Bo prawda może nas zdeterminować do tego, żeby płacić kolejną cenę, bo ktoś ci powie, no wiedziałeś, nie? Wiedziałeś. Nikt cię nie wpuścił w maliny. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Kto się wycofuje, ginie, uczy nas ten urywek Bożego Słowa. Musimy dobrze zastanowić się kiedyś, kiedy decydujemy się na jakąś wyprawę. Ilu z nas było kiedyś na szczycie K2? Ręka do góry, bardzo proszę. Niewielu, mam wrażenie. A ilu z nas było zimą na K2? Wiecie, co to K2, nie? To taki inny Mont Everest. Takie pagórki gdzieś tam na naszym wschodzie. Ilu z nas było zimą na K2? Wiecie, dlaczego tak mało? To nie jest łatwe. To jest zadanie dla najbardziej zdeterminowanych. To jest wyprawa nie taka jak nasz wyjazd do Zdroju na lody. Robimy tak. To co? Kto z nas po nabożeństwie jedzie na lody, ręka do góry? 5 albo 10 rąk się podnosi, wszyscy jadą na lody, wsiadają w auta. Każdy wydaje piątaka, jemy lody. Wiecie, jak wygląda wyprawa na K2? No, nie tak jak pokazują nam w telewizji. To nie jest tak, że 5 się zgadało, stanęli u podnóża góry i teraz heja. To trwa. I jeszcze trwa, jeszcze dłużej trwa i dużo dłużej trwa. I od decyzji, kiedy jakiś nowy człowiek zapisuje się do klubu i mówi, panowie, czy panowie i panie, bo to i panowie i panie wchodzą, decyduje się, żeby pewnego dnia razem z wami stanąć na K2. Wszyscy patrzą na niego i mówią, kolego, ale ty do końca wiesz, co ty mówisz? Mam nadzieję. No na pewno nie wiesz, co ty mówisz, nie? Ale jeżeli naprawdę tego chcesz, to jest możliwe. To naprawdę jest możliwe. Ale musisz być świadomy tego, że no tak po ludzku trochę to rzucasz się z motyką na księżyc. Jest to śmiertelnie niebezpieczne, a jeszcze bardziej trudne. Dalej chcesz na K2? No, dalej chcę na K2. Słowo się rzekło. No to zaczynamy od przyszłego tygodnia. Przyjdź na 9 rano na spotkanie. No, na jakie spotkanie? O co wam chodzi? Na K2 chcę. Nie na jakieś spotkanie. No, na K2, przyjacielu, to pójdziemy za 2 lata albo za 4 lata, kiedyś tam. Ale nie, ja nie chcę tu z wami słuchać waszego oględzenia, ja chcę iść na K2. No i oczywiście takiego człowieka się szybko wyautuje, bo wiadomo, że ten człowiek się nie nadaje. Ale jeżeli ten człowiek ma inną postawę i jest gotowy i słucha tych, którzy mają lata doświadczenia, to powiem tak, nie będzie łatwo, ale jest szansa. I teraz przychodzi taki człowiek, to dzieje się w naszym budynku, wykłady są w tej kaplicy. Wychodzi jakiś człowiek i zaczyna jechać taką teorią, że ten w ogóle trzy czwarte słów w ogóle nie rozumie. I wiecie, co robi? No, na pierwszym wykładzie nie ma odwagi wyjść. Bierze smartfona i jedzie na tym smartfonie. Nie? Ten z przodu ględzi, a ten jedzie na smartfonie. Potem, kiedy szkolenie już trwa dłużej, jest taki odważniejszy, no to wchodzi sobie do jadalni, robi sobie kawę, niby po to, żeby mieć trzeźwy umysł, ale tam sobie krąży po tej jadalni, myśli, co dobrego po spotkaniu będzie do zjedzenia, jakie ciastko będzie. Ale potem, kiedy już to ględzenie tego z przodu trwa piąty tydzień, dziesiąty tydzień, to już po prostu idzie do kawiarenki, nie? I chcę powiedzieć, że jeżeli jeżeli mówimy o tym, że droga do nieba to jest droga dla zdeterminowanych, że to nie jest droga łatwa, że to nam się nie przydarzy, że to nie jest podróż ani z prądem, ani z wiatrem, ale wręcz odwrotnie, to jest podróż pod prąd i pod wiatr. A rzecz jest tak różna od wyjścia na K2, że nawet nie możemy sobie wyobrazić. Bo ci, którzy idą na K2, mają jakiś swoich przeciwników. To jest wiatr, to jest mróz, to jest śnieg, to są lawiny. Ale ja się pytam, czy jesteśmy w stanie zrozumieć chociaż trochę, jaka różnica jest między wiatrem zimnym, lawiną, a szatanem? No tego nawet się nie da porównać. To są rzeczy tak inne, tak jakby z innej płaszczyzny, powiedzielibyśmy dzisiaj, tak niekompatybilne, że jak to porównywać? Ale myślę, że łapiemy tą myśl, którą chcę powiedzieć. Że przeciwnik, którego my mamy, decydując się wejść na nasze K2, jest tak o wiele większy i silniejszy niż wiatr, niż niepogoda, jakieś tam trudności. Że musimy się zastanowić, czy tak naprawdę chcemy iść do nieba? Czy właściwie to, co nam wystarcza, to jest ta przygoda w Kościele, którą mamy tu i teraz? W Biblii jest napisane, jeśli tylko w tym życiu położyliśmy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A więc ta droga, na którą weszliśmy, to nie jest droga, żeby nam w Kościele było łatwo, ciepło, wygodnie, bezpiecznie. No my wiemy, że od roku trochę się zmieniło, nie? Ta sielanka, którą mieliśmy do marca tamtego roku, już się skończyła. Dzisiaj zmagamy się z pewnymi wyzwaniami, obawami. Jedni się boją wirusa, inni się boją kontroli, trzeci się boją mandatu. Jest inaczej niż było wcześniej, ale to jeszcze nie to, o czym mówi list do Hebrajczyków. Chcemy kilka myśli dzisiaj zobaczyć, przypomnieć sobie z listu do Hebrajczyków. I żebyśmy dobrze zwracali na to, o czym mówimy i co będziemy czytać, musimy sobie powiedzieć, że na nasze K2 nikt nie musi się wybierać. Powiem więcej. Nawet na to ziemskie K2 nikt nie musi się wybierać, nie? Ja się tam nigdy nie wybierałem i nie wybieram. I mam świadomość tego, że skoro przez tyle lat ludziom się nie udawało, że to nie jest łatwe. Ale jeżeli chodzi o ten drugi wybór, o tą naszą ojczyznę w górze, do której Pan Jezus nas zaprasza, a diabeł zrobi wszystko, żebyśmy tam nie doszli, Możemy zadać głupie pytanie, ale ja nie zachęcam do zadawania głupich pytań. Czy Pan Jezus nie mógłby zbawić nas dzisiaj i za 15 minut wziąć do nieba? Ja się pytam, jeżeli nauczamy, a tak robimy przez lata, że Bóg jest wszechmogący. Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Zobaczcie, czynił tam wielkie rzeczy, my o tym mówimy, nie? Czyli morze się rozstąpiło, Jordan się rozstąpił, chleb z nieba leciał, przepiórki spadały. Ja się pytam, czy ten wszechmogący Pan Bóg nie mógł tych ludzi wziąć w swoją wielką, świętą rękę w Egipcie? Przecież oni by się wszyscy zmieścili na jego dłoń. Ziemia jest tylko podnóżkiem jego stóp. Jest wielki, jest niewyobrażalnie wielki. Cały ten naród mógłby wziąć na jedną ze swoich dłoni i bezpiecznie przenieść i delikatnie położyć w ziemi obiecanej. Mógł tak zrobić? No mógł. To czemu tak nie zrobił? No w niebie się dowiemy, czemu tak nie zrobił. Ale tak nie zrobił. Nie taki jest jego plan. Pan Bóg ma upodobania w tych naszych zmaganiach? Niektórzy twierdzą tak, że im dłużej żyją na tej planecie, im dłużej są w kościele, tym więcej mają pytań bez odpowiedzi. Ale Bóg w swojej mądrości coś zrobił, gdzieś nas zaprosił, uczciwie powiedział, że nie będzie łatwo. I bracia i siostry, nikogo nie ciągną. Tak często ludzie się odzywają, nikt mnie nie ciągnie, nikt mnie nie ciągnie, nikt mnie nie ciągnie. Ja się pytam, kogo Pan Jezus ciągnął? Mówił do ludzi, jeżeli ktoś z was chce pójść za mną, niech to zrobi. No, na zachętę dodaje, niech weźmie swój krzyż. Nie wiem, co to za zachęta, ale tak miało być chyba. Niech weźmie swój krzyż, niech idzie za mną. I co wtedy Pan Jezus zrobi? No, odwraca się i idzie. A wszyscy ci, którzy chcą iść za Nim, idą za Nim. A bogaty młodzieniec mówi, Panie Jezu, chyba nie powiedziałeś tego poważnie, co powiedziałeś. Co ci przeszkadza, że jestem bogaty? A Pan Jezus mówi, nic mi nie przeszkadza, że jesteś bogaty. Ja był bogatszy. Nikodem jest bogatszy. Nic mi nie przeszkadza. To tobie przeszkadza. To jest jakiś ciężar na twoich barkach. Dla Joba to nie jest ciężar na jego barkach, ale dla ciebie to jest ciężar na twoich barkach. Ty nie umiesz tego unieść, dlatego to zostaw i pójdź za mną. A jeżeli to będziesz niósł na swoich barkach, to pójdziesz tak powoli, że drzwi zostaną zamknięte, zanim dojdziesz. I ten obraz drzwi mamy w całej Biblii, tak? Pamiętacie Arkę? Ten dziwny statek. Dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o statkach, jakiś dziwny statek. Pan Bóg coś tam mówi temu, kto to robi, ten statek? Noemu? Noe, tak? Czasami młodzież tak żartuje i mówi, ile ludzi Mojżesz wziął do Arki. To nie chodzi o to ile, tylko że nie Mojżesz. Pamiętacie, jak Noe robił Arkę? No mi się wydaje tak, no jakiś tam opis, coś tam Pan Bóg mu powiedział. Tu na szkole jeden z wykładowców to Wayne, inżynier od budowy statków. I kiedy ktoś zaczął mu głosić Ewangelię, zaczął czytać Biblię, czyta o tym statku, który Pan Bóg kazał Noemu zbudować. I Wayne powiedział tak, tego człowiek nie wymyślił. Klęknął na kolana i powiedział, Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Był tak poruszony tym, co przeczytał. Dla nas to kilka informacji. Dla inżyniera, który całe życie, czy sporą część życia zajmuje się i wiele lat się tego uczył, budową statków. Tam znalazł tą niebywałą mądrość, która tam jest do znalezienia, ale na pierwszy rzut oka tego nie widzimy. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. I tak bardzo bym chciał, żebyśmy jako zbór, jako cała wspólnota podjęli taką decyzję. To jest zaproszenie, to jest wezwanie dla nas, żebyśmy się nie poddali. Żebyśmy też przez całą tą drogę pamiętali, że nie będzie łatwo. Jeżeli ktoś chce wejść na K2 i myśli, że będzie łatwo, niech tam nie idzie. Jeżeli ktoś chce wejść na K2 i nie chce spędzić tysięcy godzin na nauce, na ćwiczeniach, na szkoleniach, na słuchaniu, nawet rzeczy, o których wydaje ci się, że są ci zupełnie niepotrzebne. Ci wszyscy, którzy przechodzili przez podstawówkę, to wiele razy mówili, ale po co mi wszystkie te niepotrzebne bzdety pamiętać? A potem ludzie wchodzą w dorosłe życie i czasami stwierdzają, ej, to nie były bzdety. To i owo i siam to przydaje się w życiu. Wiecie, zanim ktoś pójdzie na K2, to się uczy tyle rzeczy, które wydają się niepotrzebne. Bierze pod uwagę tyle ewentualności. Przygotowuje tyle sprzętu. Jedna myśl tam jest ukryta w tym. Myśl, której Kościołowi brakuje często i często. Że kiedy ktoś decyduje się, żeby iść na K2, przestaje się zajmować wieloma rzeczami, które dla innych ludzi są ważne. Ten człowiek, który podejmuje taką decyzję w swoim życiu i mówi, pójdę na K2, stawia sobie cel bardzo daleko z przodu. Już powiedziałem o tym. Nie możesz zaplanować wyjścia na K2 i myśleć, że pojedziesz za tydzień. Płynie w Wiśle tyle wody, że nawet nie możesz sobie wyobrazić. Nasłuchasz się tyle rzeczy, nauczysz się tyle rzeczy i uwaga, zapłacisz taką cenę, o jakiej ci się nie śniło. To nie jest tylko morderczy wysiłek, to nie jest tylko determinacja, to nie są tylko nieprzespane noce. To nie są tylko te chwile, kiedy śmierć zagląda ci w oczy i miało wiać przez 3 dni, a już wieje 7 dzień. Mróz siarczysty. Ta pani, która ostatnio się tam wybierała, nie wiem, czy czytaliście to, miała pełno takich naprawdę wypasionych powerbanków, kurtki podgrzewane. A wiecie, kiedy to trwa i trwa i trwa, to i powerbanki siadają i wiecie, co to jest najgorsze? Morale siada. Wojsko, kiedy czy sportowcy, wszystko jedno, kiedy stracą morale, już są w połowie przegrani. Nie możesz się poddać. Musisz tą determinacją iść do końca. A my? My nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują i giną. A więc nie można wejść na K2 i do tego dobrze się nie przygotować. List do Hebrajczyków, który wspomniałem, z jednej strony wygląda na trudny i niezrozumiały. Z drugiej strony są tam ukryte nieprawdopodobne skarby Bożej mądrości. Niektóre z nich znamy na pamięć, dlatego zbyt lekko i łatwo nad nimi przechodzimy. Ale zaczyna się ten list takim zdaniem. Wiele razy i na wiele różnych sposobów Bóg mówił do ojców przez proroków. Wiele razy, na wiele różnych sposobów. Wiecie, tacy ludzie, którzy mają wyjść na K2, niektóre rzeczy słyszeli tyle razy, że już im to bokiem wychodzi. Oni by chcieli przestać słuchać tej teorii i nareszcie ruszyć. A wiecie, jeżeli kierownik wyprawy jest mądry, on tam nie pójdzie z ludźmi, którzy są nieprzygotowani. On tam nie pójdzie z ludźmi, którzy nudzą się teorią, którzy w połowie biorą smartfona i szukają, co tam ciekawego na Facebooku, bo to na pewno nie jest ciekawe. Ta teoria na pewno nie jest ciekawa. Wiecie, czasami, kiedy człowiek już jest lata wierzący i słucha po raz kolejny jakiegoś przesłania, to mówię, to już słyszałem. Ja się pytam, po 50 latach wiary, czy coś jest w Biblii, czego nie przeczytałem? Czy te rzeczy, które są w Biblii, wielu z nich nie mogę cytować z pamięci? Mogę, przeczytałem, wiem. Ale Bóg mówi. Bóg mówi i jedna z rzeczy, których uczy nas list do Hebrajczyków, to jest to, że bez tego Bożego mówienia my się nie ostaniemy, my nie jesteśmy w stanie pokonać tej drogi. Bo tu nie jest napisane, Bóg przemówił, a ludzie wiedzieli. No tak byśmy chcieli, nie? W czasach fast food to my byśmy tak chcieli, żeby tak to działało. Powiedział, wiedzą. No tak to nie jest. Powtarzanie jest matką uczących się, mówiono mi, kiedy byłem w szkole. A kiedy Bóg widzi, że to mówienie przez proroków czy do proroków jest niewystarczające, to jest napisane, u kresu dni przemówił najgłośniej, jak dało się przemówić. Przemówił przez swojego syna. Kiedyś taki bogaty pan wieśniakom wynajął winnicę i potem minął czas. Ci wieśniacy, no tak sobie trochę myśleli, hulaj duszo piekła nie ma, tak ludzie lubią myśleć. Ale nie zrozumieli słowa wydzierżawił. Jeżeli coś dzierżawisz, to płacisz. A oni chcieli wydzierżawić, ale nie chcieli płacić. Pan winnicy, właściciel winnicy przyszedł po owoce. Nie przyszedł sam, jest wielki, bogaty. Przysłał swoich sług. A co mówią dzierżawcy? No wypadł mi stąd. To jest teraz nasza winnica. A że ten posłaniec nie chciał ustąpić, to go zabili. To pan posłał drugiego, trzeciego, kolejnych, więcej. A potem, kiedy oni nie słuchali, powiedział, pośle mojego syna. Wiedzą, że go kocham, na pewno go uszanują. A ci nawet syna nie uszanowali. Ale list do Hebrajczyków zaczyna się od tego, że Pan Bóg jest zdeterminowany w swoim mówieniu. Pan Bóg chce, żebyśmy słyszeli, dlatego że wiara jest ze słuchania. A bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary też nie można dojść do końca. Gdybyśmy doszli do 11 rozdziału, to jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, ale to jej ojcowie zawdzięczają to chlubne świadectwo. To wiara powoduje, że masz chlubne świadectwo. Jeżeli twoje świadectwo jest niechlubne, jeżeli musisz się wstydzić tego, co robisz, to nie jest owoc wiary. I widzę, po tym wierszu, w którym jest napisane, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują, giną, mamy całą listę ludzi, którzy nie przegrali, którzy już doszli do końca, którzy odnieśli zwycięstwo, którzy są dla nas świadectwem tego, że niemożliwe w Chrystusie jest możliwe. Że nawet jeżeli to jest tak trudne, to wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I cała długa lista to są imiona. Ja się pytam, czy myśmy tu już swoje dopisali do tej listy? Czy jeszcze się zastanawiamy, czy się może nie wycofać? Bo ten, co to już setny dzień nudzi na temat tego jakiejś na K2, on w ogóle mi się nie podoba. A w ogóle wydaje mi się, że nie wszystko jest potrzebne. A tyle teorii, mało praktyki. Kolejny wiersz listu do Hebrajczyków mówi, że ten, bo w drugim wierszu jest mowa o Panu Jezusie. On, Boży Syn, On, Pan Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, i to nadchodzi najmniej rozumiany tekst Pisma Świętego. Nie wiem, czy czasami tak myślicie o tym. Trzeci wiersz to jest najmniej rozumiany tekst Pisma Świętego, jaki można znaleźć. Wiecie dlaczego? Bo tu jest napisane coś, w co mało kto wierzy. Tu jest napisane, że Boży Syn podtrzymuje wszystko Słowem. Dlatego to Słowo jest takie ważne. Bóg przez wieki mówił, bo Słowo jest ważne. Bóg przez wieki mówił, bo wiara jest ze słuchania. Bóg przez wieki mówił, bo bez wiary nie można się podobać Bogu ani dojść do końca. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz napisana, że tym samym Słowem, którym Bóg ciągle do nas mówi, On podtrzymuje pewne rzeczy we wszechświecie. Tak? No, tu jest napisane, podtrzymuje wszystko. Ja nie wiem, czy możemy sobie wyobrazić, gdyby na 3 sekundy zabrakło tego Bożego mówienia, to Ziemia, Księżyc, Słońce, Jowisz, Mars z tym łunowodem, który tam się teraz szwenda, wszystkie galaktyki, każdy człowiek. Jak często myślimy o tym, jak często myśli o tym ateista, że jest w stanie podnieść rękę tylko dlatego, że Bóg Wszechświat podtrzymuje mocą swojego słowa. Bracia i siostry, jeżeli we wszechświecie na 1 sekundę zabraknie Bożego Słowa, runie wszystko. My nie możemy tego zrozumieć, nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, ale to jest hiperprawda Bożego Słowa. Jeżeli Bóg na 1 sekundę zabierze swoje mówienie do tego świata, do tych wszystkich planet, to w tej 1 sekundzie to wszystko rozsypie się w pył. Każdy ateista przestanie istnieć i każdy wierzący przestanie istnieć, bo Bóg wszystko podtrzymuje mocą swojego słowa. Dlatego w kolejnym rozdziale mówi tak, dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy. A jak jest w Kościele? No my z roku na rok chcemy coraz mniejszą uwagę zwracać, nie? Bo jak się nawracamy, no to chodzimy metry nad ziemią, wszystko w Kościele nas fascynuje, każde słowo, każde zdanie, każde kazanie, każda pieśń, wszystko brzmi jak najpiękniejsza melodia, jak bajka, jesteśmy zafascynowani, chcemy dać się spalić dla Chrystusa, ale kiedy minie kilka lat, no nawet jeżeli werbalnie tego nie mówimy, to gdzieś z tyłu głowy jest to, no ale nie jest łatwo, nikt mi do końca nie powiedział, że będzie tak ciężko, a właściwie to jestem zbawiony z łaski, ja nic nie muszę robić. Dlatego musimy, lubicie to słowo? Większość go nie lubi. Musisz. Ja muszę, nic nie muszę. Wszystko mogę, nic nie muszę. Takie zdanie, które króluje w XXI wieku, nawet w Kościele, to jest zdanie, wszystko mogę, nic nie muszę. A Biblia w wielu miejscach mówi do nas. Musisz. Widzicie to, co tu w nawiasie jest napisane? Jeżeli chcesz wejść na K2. Jeżeli nie chcesz wejść, to nie musisz. Nie musisz chodzić na nabożeństwo, nie musisz czytać Biblii, nie musisz się modlić, nie musisz śpiewać, nie musisz służyć. Nic nie musisz. Ale nie wejdziesz na K2. I dlatego musimy się zastanowić, czy my naprawdę chcemy iść tą drogą, czy niebo jest dla nas tak cenne, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby tam wejść. Ale jeżeli jesteśmy zdeterminowani, to najlepiej, żebyśmy swoje smartfony zostawili w domach, żebyśmy drzwi do kawiarenki, do jadalni zamknęli na klucz. Bo właśnie nikt nie doznaje uświęcenia przez krążenie po budynku zborowym. Ale jeżeli chcemy wejść na K2, to musimy tym baczniejszą uwagę zwrócić na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Wiecie, co to znaczy? Szedłeś na K2, wchodzisz, a tam Babia Góra. To jest rozczarowanie, nie? No i pewnie na Babią Górę może każdy wejść. Nie trzeba być alpinistą, żeby wejść na Babią Górę. W Jastrzębiu jest jeszcze łatwiej, bo tu jest, my mamy swoją prywatną Baranią Górę. I to trwa przeważnie 25 sekund, żeby na nią wjechać. Niektórzy, nie kierowcy najczęściej nie wiedzą, że w Jastrzębiu jest Barania Góra. Ale pytanie, gdzie chcemy dotrzeć? Czy nas zadowoli Babia Góra? Czy naprawdę wybraliśmy się na K2? Wiecie, tu jest napisane, że słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne. Ono było święte i nietykalne i nie wolno go było zmienić. A to ktoś więcej niż anioł. Tu mówi do ciebie Bóg, Stwórca Wszechświata. Wiecie, kiedy nie wystarczyło już ludzkie mówienie, to u kresu dni Bóg zaczął mówić do nas przez Syna. I ten Syn, oprócz tego, że tym Słowem podtrzymuje wszystko we Wszechświecie, każde życie, każdą planetę, każdą roślinę, każdego najmniejszego ptaszka i jeszcze mniejszego owada. Nic nie jest w stanie żyć jednej sekundy bez Bożego podtrzymywania naszego życia. Abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Dlatego jak mówi Duch Święty, ciągle jesteśmy w liście do Hebrajczyków, dziś, jeśli usłyszycie głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Czy ktoś zatwardził? Wielu. Czytam ostatnio przez kilka tygodni na ten temat. Jestem zdumiony. Tam, gdzie pojawił się bunt w życiu wierzących ludzi, działy się rzeczy tak nieprawdopodobne i tak irracjonalne, że ja czytam to setny raz w życiu i nie mogę w to uwierzyć, że takie rzeczy mogły się wydarzyć. Ale jest napisane w jednym miejscu, że kiedy ludzie ciągle i ciągle lekceważą Boże mówienie, to przychodzi na nich jakiś obłęd i wtedy wierzą kłamstwu, a nie wierzą prawdzie. Takie rzeczy się zdarzają. Dlatego musimy tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Baczcie, bracia, żeby w kimś z waszych sąsiadów nie było złego i niewierzącego serca. No tak nie jest napisane. Tam jest napisane, to jest 3:12, jeżeli ktoś chce sprawdzić. Powinniście sprawdzać. Powinniśmy wiedzieć, czy ci, co do nas mówią, mówią prawdę. Bo wielu mówi nieprawdę. Dlatego jest tylu ludzi, którzy wybierają się na K2 i lądują na Babiej Górze. Musimy śledzić, musimy słuchać, musimy tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co jest zwiastowane, żebyśmy nie zboczyli z drogi. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś... Co? Nie, przecież to jest niemożliwe. A może jest możliwe? Jeżeli Biblia mówi w kimś z was, żeby czasem w kimś z was nie było złego i niewierzącego serca, czy wierzący człowiek może mieć złe i niewierzące serce? Tak tu jest napisane. Gdy wtedy obietnica wejścia do na nasze K2 jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, żeby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Czy już tego nie czytaliśmy dzisiaj czasem? Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Kto jest z tyłu? No ten, który się cofa, nie? My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, a tu jest napisane, żeby się nie okazało, że ktoś z was, nie ktoś z sąsiadów, nie ktoś z ateistów, ale żeby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, i uwaga, lecz tamtym, 4:2, jeżeli ktoś śledzi, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Słyszycie to? Usłyszeli słowo, a im się nie przydało? Z jakiegoś powodu? Może bunt był w ich sercach? Może... Czasami ludzie mówią tak, ale ja mam swój pogląd na ten temat. Ale tu nie chodzi o twój pogląd. I nie chodzi o pogląd kaznodziei. Chodzi o to, co Pan Bóg ma na ten temat do powiedzenia. A cały list do Hebrajczyków mówi nam o tym, że ani łatwo nie będzie i niebezpiecznie będzie czasami. I że czasami zimno, czasami chłodno, czasami do domu daleko, czasami niebezpiecznie. 5:11. O tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Ludzie nie chcą słuchać. Mija czas i ludzie nie chcą słuchać, bo mówią, ale przecież nie mam swój pogląd na ten temat. Tylko ja się zastanawiam, czy Pana Boga moje poglądy jakoś tak obchodzą bardziej? Czy On mówi, przyjacielu, byłem na K2. Ja jestem drogą. Pójdź za mną i tam dotrzesz. No albo idź swoimi drogami, ale nie miej do mnie żalu, jak wylądujesz na Babiej Górze. Nie mogę być ociążały w słuchaniu. Nie mogę powiedzieć, Panie Boże, Ty mówisz do mnie o tym, ale przecież ja to już słyszałem, nie? Pamiętacie Karla, który kiedyś do nas jeździł? Kiedy w trzecią niedzielę z rzędu pastor wygłosił to samo kazanie, a Karl mówi, Panie Jezu, przecież on jeszcze nie jest taki stary. Ma taką sklerozę, on nie pamięta, że trzecią niedzielę mówi jedno i to samo? A po nabożeństwie Duch Święty mu powiedział tak, Karl, gdybyś po pierwszej niedzieli zrobił to, co on powiedział, on by tego nie musiał powtarzać 3 razy. Ale stałeś się ociężały w słuchaniu i Karl musiał naprawdę pokutować za to, co się wydarzyło w jego życiu. To przez niego ludzie musieli trzecią niedzielę z rzędu słuchać tego samego kazania. Tak jak przez Miriam ludzie musieli ileś tam dni stać. Cały naród stał w miejscu z powodu tego, co zrobiła Miriam. Pragniemy, żeby każdy z was okazał tą samą gorliwość. Teraz, jaka jest recepta dla nas? Jakie jest wyjście? Jaka jest zachęta Bożego Słowa? Jeżeli po tym kazaniu pomyśleliśmy sobie, no już idziemy lata za Panem, tak, nasza gorliwość może trochę ostygła, oczywiście nie wszystkich, dzięki Bogu, chwała Panu Jezusowi, że są ludzie, którzy potrafią ciągle iść do przodu. Ale jeżeli ktoś doszedł do wniosku, że zwolnił, że z tyłu, że się wycofał i dzisiaj sobie uświadomił, że to wycofanie jest śmiertelnie niebezpieczne. To zachętą i pomocą dla nas jest 10 rozdział, który od 32 wiersza mówi tak. Dlatego przypomnijcie sobie dni, jeżeli ktoś ma Biblię Warszawską, to tu jest napisane poprzednie. Tak naprawdę myśl jest pierwsze. I to oczywiście wynika z kontekstu. Dalsze zdanie mówi, kiedy po swoim oświeceniu, czyli po nawróceniu. A więc naprawdę chodzi o te pierwsze dni. Autor listu do Hebrajczyków mówi do nas, przypomnijcie sobie dni pierwsze po waszym nawróceniu. Jak wyglądaliście? Jak wyglądało wasze życie? Jak wyglądała wasza gorliwość? Co mówiliście na temat Kościoła, Pana Boga, relacji, bycia w Kościele, służby w Kościele? Panie Jezu, niech mnie pokroją i posolą. Nikt mnie nie zatrzyma. Pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Potem mija czas i mówimy, no ale już tylko żartowałem, nie? No już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, nie ma żartów z Panem Bogiem. Ludzie, którzy powiedzieli, obyśmy pomarli na tej pustyni, pomarli. Przypomnijcie sobie dni pierwsze, kiedy po swoim oświeceniu, po swoim nawróceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. No my oczywiście nie wiemy, o czym tu mówi, bo kto z nas ma jakieś utrapienia, kto z nas jest prześladowany. No jest trudniejszy rok za nami, ale do prześladowań daleko, do głodu daleko, do biczowania daleko, do kamienowania daleko. Jeżeli ktoś z nas raz w życiu oberwał w gębę, prawie się nie liczy. Jeżeli porównujemy się z tymi, oni mieli dodatkowe trudności, których my nie rozumiemy. Wiecie, do kogo jest napisany ten list? On jest napisany do Żydów. Do Żydów, którzy mieli wielką i piękną świątynię. Do Żydów, którzy mieli cały system ofiarniczy. Do Żydów, którzy rozumieli swoją religię od początku do końca. Do Żydów, którzy mieli kapłanów. Do Żydów, którzy mieli służbę świątynną. Do Żydów, którzy mieli wszystko od początku do końca poukładane. A nad tym wszystkim był Pan Bóg. A dzisiaj gdzie są? W katakumbach? Na cmentarzach? Ukrywają się po lasach? Są wystawiani na udrękę? Pamiętacie Szawła, Saula przed nawróceniem, jak szalał, jak wpadał od jednej synagogi do drugiej, wyrywał, chłostał. Pamiętacie Szczepana, jak był kamieniowany? Że Paweł temu się przygląda? Że to u nóg Pawła leżały ubrania tych oprawców, bo on im pilnował, żeby nie zginęły? Na to. Ci Żydzi, którzy mieli świątynię, ci Żydzi, którzy mieli system ofiarniczy, ci Żydzi, którzy przez wieki mieli poukładane, nagle nie mają nic, są na cmentarzu, a ludzie mówią, i co to jest to wasze chrześcijaństwo? To za tym poszliście? Mieliście wszystko, teraz nie macie nic, oprócz ciężarów i prześladowań? I oni byli w rozterce. Wiecie, nie bez powodu list do Hebrajczyków jest napisany. Jest napisany, bo oni są w rozterce. Jest napisany, bo oni się zastanawiają po czasie. Nie dziś, kiedy się nawracają, się zastanawiają. Ale mija czas. Ludzie im tam coś strują z tyłu głowy. Słuchają niewłaściwych ludzi i się zastanawiają, ale czy aby na pewno to był dobry wybór, to nawrócenie? I autor listu do Hebrajczyków mówi tak, to był dobry wybór. Ale droga na K2 to nie jest sielanka. To nie jest zabawa w kościółek. To nie jest jedna z wielu religii. Wiesz, jeżeli wybierasz się na to nasze duchowe K2, to od tego dnia diabeł staje się twoim przeciwnikiem. Wiecie, że diabeł nie ma żadnych skrupułów? Że nie ma żadnych uczuć? Że nikogo mu nie jest żal? Że z każdego jest gotów szydzić i każdego jest w stanie zabić? Bo on przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. Wiesz, jak wybierasz się na to nasze K2, to uwierz mi, nie będzie łatwo. Bo diabeł rzuci każdą kłodę, diabeł przewróci każde drzewo, diabeł sprowadzi na ciebie jeszcze większy mróz i jeszcze większy wiatr, jeszcze większych wrogów. Bo on nie chce, żebyś tam doszedł. I wtedy musisz zacząć poważnie myśleć o słowie, które mówi: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ale popatrzmy przez chwilę na to, co ci Żydzi przeżywali. Jak bardzo nie było im łatwo. Pomyślcie o tym. Czy to, kiedy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki. Byliśmy już? No, rzadko. Czasami ktoś z rodziny, ktoś na jakiejś ewangelizacji się tam burzy, przeklina. No, takie rzeczy się zdarzały. Ale generalnie żyje nam się ciągle dobrze i łatwo. A oni? Cierpieliście bowiem z więźniami. Uwaga. Zaakceptowaliście grabież waszego mienia. Tak? Zaakceptowali czy nie? No to jest napisane, przyjęliście z radością grabież waszego mienia. O, chwała Panu Jezusowi, straciłem szybę. Diabeł zabierze nam w życiu jeszcze nie jedną szybę, nie jedną radość, nie jedne pieniądze. Bo on przyszedł, żeby kraj zabijać i zatracać. Ale ktoś, kto jest blisko Boga, wiesz, na co patrzy? Na tą majętność lepszą i trwałą, którą masz w niebie. Jak tu na ziemi zabiorą ci malucha, to za to w niebie masz 10 Rolls-Royce'ów. Bo Bóg hojnie wynagrodzi, obficie wynagrodzi. Tylko wiecie, problem dzisiaj polega na tym, że ludzie mówią, ja dam wolę wróbelka w garści niż wróbla na dachu. A niebo, no to taki trochę wróbel na dachu, nie? Ktoś go dotknął, ktoś tam był. Wiecie, jeżeli jesteśmy umocowani w Bożym Słowie, to bardziej wierzymy w te Rolls-Royce'y w niebie niż w tego malucha tu na ziemi. My musimy dojść do tego, żeby ta niebiańska rzeczywistość była dla nas bardziej prawdziwa niż ta ziemska. Bo jeżeli nie wierzymy w to, co jest z tamtej strony, to ani nas tam nie ciągnie za bardzo, ani chce nam się tam inwestować. Chcecie wpłacać swoje zarobione pieniądze do tego słynnego ruskiego banku? To taki żart o tym ruskim banku, nie? Nie przepadnie, ale nie dostaniesz. Nikt nie chce inwestować w takie miejsce. Jeżeli niebo jest dla ciebie jak ruski bank, to tam nie będziesz inwestował. Ale jeżeli ono jest prawdziwe, jeżeli ono jest prawdziwsze dzisiaj dla ciebie niż wszystkie prawdziwe rzeczy, które masz na tym świecie, to jeżeli ukradną ci coś, to przyjmujesz z radością. Chwała Panu Jezusowi, Pan ma dla mnie lepsze. Kiedyś Aleksander powiedział, człowiek stracił samochód i powiedział mu tak, no skoro Pan Bóg zabrał ci samochód, to znaczy, że chce ci dać lepszy. Za tydzień tamten już miał lepszy samochód. Ja nie pamiętam, jak to się stało, ale wiem, że to się stało, bo znam obydwu tych ludzi. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I oczywiście nie zawsze tak to działa. Ale dlatego, że tamten potrafił z radością przyjąć grabież swojego mienia, Pan Bóg to wynagradza. Pan Bóg nas uczy po prostu. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie Jego wolę, nie swoje wyobrażenia. Wiecie, co jest największą przeszkodą dla ludzi w Kościele? To są nasze własne wyobrażenia. Uczniowie się do tego przyznali. Powiedzieli, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Pan Bóg ich uczył przez 3 lata, przez najlepszego nauczyciela, przez Syna Bożego. 3 lata ich uczył. Oni po 3 latach mówią, ale myśmy sobie coś zupełnie innego wyobrażali, nie? Nasze ludzkie wyobrażenia są największą przeszkodą w naszym życiu. I tu jest napisane, gdy wypełnicie Jego wolę, wtedy dostąpicie tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila i przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I popatrzcie na wiersz, na końcówkę 38 wiersza. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Jeżeli się cofniesz, to Boża dusza nie będzie miała w tobie upodobania. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Życzę tego tym, którzy są w Ruptawie dzisiaj na nabożeństwie, tych, którzy z naszego zboru zostali w domu z różnych przyczyn. Życzę tego tym, którzy w Osłej czy Szczytnicy nas słuchają. Naszym przyjaciołom ze Szwecji, z Niemiec, tym, którzy w Szwajcarii słuchają. W wielu różnych miejscach, o których nie wiemy. Ale modlę się o to, żebyśmy się nie wycofali. Bo wtedy Boża dusza nie będzie miała w nas upodobania, a bardzo chcemy Jemu się podobać. I niech nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.